środku dnia.
Audycja z Państwa udziałem 618-654-654. Od razu przypominam numer telefonu, który od poniedziałku do piątku. O tej porze właśnie od 12.15 do niespełna 13.00 jest do Państwa dyspozycji. A w naszym studiu gość pani Daria Wojtczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Prawnik, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Zapowiadaliśmy rozmowę o prawie pracy i o zmianach w kodeksie pracy, bo o nich mówiło się od miesięcy. W grudniu zaczęły się czytania, a już niedługo będziemy mieli pierwsze zmiany, które wejdą w życie.
Tak,
te które będą dotyczyły
urlopów.
O, właśnie. I tym się na pewno zajmiemy, bo to chyba wielu z Państwa interesuje. Te urlopy w niektórych sytuacjach mogą się okazać problematyczne. Jak o nie wystąpić? I tutaj pojawi się takie hasło siła wyższa. Czy to będzie urlop, czy właściwie dni wolne od pracy? No ale wszyscy rozumiemy dzień wolny jako urlop. Ale zacznijmy od tego, co już dotknęło wszystkich i dotknie także pracodawców. Oni patrzą na to niekoniecznie pozytywnie. Pracowników oczywiście pozytywnie, no bo chodzi także o płacę minimalną. Ale a propos urlopu, jak wspomnieliśmy, wśród prawdopodobnych nowości to właśnie tych 5 bezpłatnych dni urlopu opiekuńczego oraz dłuższe urlopy rodzicielskie. O nich będziemy mówili. Niektóre zmiany wynikają z obowiązków prowadzenia dyrektyw Unii Europejskiej. Inne są wynikiem naszej inicjatywy ustawodawczej. Dawno już zapowiadana i pewna zmiana to też dwukrotne w tym roku podniesienie płacy minimalnej. Państwo już tego pierwszego podniesienia doświadczyli. Dla pracodawców, to jak wspomniałem, kolejne koszty, ale dla pracowników impuls chyba do rozmów z szefem. Ekspert pracodawców RP Katarzyna Siemienkiewicz.
Przed nami rok, gdzie pracodawcy będą musieli zaktualizować wynagrodzenia pracowników dwa razy, czyli teraz, od stycznia i jeszcze w lipcu.
Rozumiem, że to jest kłopotliwe, może niewygodne ze względu na koszty pracodawców, bo dla pracowników to chyba dobra informacja.
Dla pracowników na pewno, natomiast ten wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę trzeba odnieść nie tylko do tych pracowników, którzy minimalną pensję mają, lecz do wszystkich, bo może się okazać, że w danej firmie pracownicy zatrudnieni już od wielu lat, ich pensje będą się zbliżały do tego poziomu i może się okazać, że nastąpi presja płacowa po stronie pracowników, że ci, co zarabiają, zaraz się okaże, że minimalną, będą chcieli podwyżek. Dlatego też z tego punktu widzenia trzeba spojrzeć w firmie na siatkę wynagrodzeń i badać te nastroje pracowników, jak oni się będą na to zapatrywać.
No i tu już pojawia się pewien problem dla pracodawców, i ta chęć dla pracowników rozmowy z szefem, że co prawda nie mają najniższej, ale skoro najniższa rośnie, to oni też chcieliby mieć więcej. Jacek Kosiak rozmawiał także z Katarzyną Siemienkiewicz, z ekspertem pracodawców RP, o wyższych w tym roku dietach w czasie delegacji służbowych.
To jest podwyżka, ostatnio była z 30 do 38 zł, czyli teraz wzrost o 7 zł. Na pewno jest to duży koszt dla pracodawców, gdzie ma pracowników, którzy bardzo często znajdują się w podróży służbowej.
Czyli na przykład firmy transportowe.
Firmy transportowe, jeżeli nie mają określonego miejsca pracy ściśle, to wtedy tak, ale też chodzi o przedstawicieli handlowych, takich pracowników, którzy na przykład jeżdżą między oddziałami firmy i wtedy się znajdują w podróży służbowej. Czyli tam, gdzie to zjawisko często występuje, to może być dotkliwy koszt dla pracodawcy. Oczywiście trzeba podkreślić, że ta dieta nie była od dawna nowelizowana i też pracodawcy tutaj nie są za bardzo zaskoczeni ani też oburzeni tym, że te stawki rosną. Natomiast trochę jesteśmy jako pracodawcy zaskoczeni tą dwukrotną podwyżką, czyli myśleliśmy, że do tej pory zostanie na poziomie 38 zł, a tu się okazuje kolejny wzrost. Właśnie w tych firmach, gdzie ta praca w delegacji jest wykonywana, może to mieć jakieś większe znaczenie.
618-654-654. Państwo mogą dzwonić, pytać. W studiu ekspert, prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, pani Daria Wojtczak. od razu chciałbym do tych diet nawiązać, bo my mówimy tutaj o tym, że diety będą wyższe, ale też pojawia się problem pracodawcy, który twierdzi, że będzie miał coraz większe koszty. Pracownika, który ma przecież koszty, jeżeli pracuje poza miejscem pracy. No i jest problem w tych sytuacjach, kiedy bardzo często pracownik oddala się na niewielką, nieogromną odległość od miejsca pracy. Wyjeżdża do innej miejscowości obok, do innej gminy. To jest nieraz kilkanaście kilometrów, nieraz nawet kilka kilometrów, bo przecież przekracza granice gminy, przekracza granice powiatu. Czy rzeczywiście przy każdym takim wyjeździe pracodawca jest zobowiązany udzielać delegacji i tych diet, które tam są?
Jeżeli mamy taką sytuację, że faktycznie pracownik opuszcza miejsce swojego świadczenia pracy, wykonywania pracy, to miejsce, które jest wskazane w umowie o pracę, to faktycznie mamy do czynienia z delegacją, co jest tutaj oczywiście podstawą do diety.
No i teraz dla pracownika pojawia się szansa, żeby otrzymać zwrot albo troszeczkę więcej mieć w kieszeni po upływie miesiąca, a dla pracodawcy pojawia się problem, bo to też zależy od tego, jak jest sformułowana umowa o pracę, bo jeżeli jest to pracownik, który musi wyjeżdżać, nie wiem, na kontrolę, dowodzić coś komuś z różnych oddziałów firmy, załatwiać pewne sprawy, ale w miejsce pracy ma wpisane to miejsce, gdzie jest siedziba zarządu, gdzie on się stawia do pracy codziennie, no i jeździ. Właściwie każdego dnia opuszcza swoje miejsce pracy i opuszcza tę miejscowość, to naprawdę te koszty dla pracodawcy mogą być ogromne.
Wszystko zależy też od rodzaju i specyfiki pracy, bo mamy takie specjalizacje, chociażby jak może nie tyle spedytor, co kierowca. I mamy kierowcę międzynarodowego i takiego, który świadczy tą pracę na terenie chociażby Polski. I tutaj pojawia się pytanie, czy pracodawca może w umowie o pracę wskazać chociażby większy teren, większy obszar, czy nawet teren całej Polski jako miejsce wykonywania pracy.
Dokładnie. Rzeczpospolita Polska.
I tu w takiej sytuacji można by było poniekąd uznać, że ta delegacja nie będzie i ta dieta wypłacana, ponieważ ten pracownik cały czas jest na terenie i w miejscu wykonywania pracy. Podobnie przedstawiciele handlowi, którzy też ich praca polega na tym, że bardzo często przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego. Rzadko kiedy ta praca jest stacjonarna. I tutaj też najczęściej pojawiają się pytania dotyczące tego, czy jest to ta delegacja, czy to mieści się w ramach wykonywanej specyfiki pracy i czy ta dieta powinna być tutaj wypłacone.
To są dwie rzeczy, bo oprócz diety jest jeszcze kwestia ubezpieczenia, które obowiązuje w pracy i jeżeli ten zapis w umowie jest taki, że jest to terytorium Polski albo województwa, albo jakoś tam określony. A jeśli nie jest, jest podane tylko stricte siedziba, to czy ten pracownik, który już nie chodzi o pieniądze i o dietę, ale zdarzy się cokolwiek poza miejscem pracy, czy nie może mieć kłopotów wówczas z kwestiami ubezpieczenia związane właśnie z tym, że w innym miejscu to się stało niż jest wskazane miejsce pracy?
Wszystko zależy od tego, czy było to delegowanie pracownika, czy to była właśnie ta delegacja. Także tutaj ta interpretacja i ta odpowiedzialność pracodawcy będzie wynikała także z zakresu działania i dyspozycji, jaka zostanie temu pracownikowi wydana w danym.
Czyli jeżeli w zakresie pracy tego pracownika jest to, że on pewne czynności wykonuje poza swoim miejscem, formalnie zapisanym miejscem pracy, no to rozumiemy, że będzie go obowiązywało to wszystko, co mu przysługuje, czyli także ubezpieczenie w pracy w różnych miejscach, w których się pojawi.
Tak, jeżeli to będzie w ramach polecenia służbowego, to jak najbardziej.
To są bardzo ważne rzeczy. Chodzi o to, żeby Państwo dokładnie czytali umowy przed podpisaniem. Także dla pracodawców to jest bardzo ważna rzecz, żeby zawarli te wszystkie informacje, które pomogą im potem uniknąć i problemów, czy to z urzędami najróżniejszymi kontrolnymi, czy też właśnie sporów z pracownikiem. Skoro powiedzieliśmy o tych finansowych rzeczach, czyli podwyżki minimalnego wynagrodzenia, diety, to tą nowością bardzo ciekawą, która się wydaje na ten rok wprowadzaną, to są te dodatkowe dni pracy, dodatkowe urlopy i to już niedługo zacznie obowiązywać.
Tak, w tym roku, jeżeli chodzi o kwestię urlopów, to mamy wiele zmian. Poczynając właśnie od samych urlopów rodzicielskich, ponieważ tutaj ta zmiana także jest dość obszerna, ponieważ w tym momencie ten urlop będzie wydłużony aż do 41 tygodni w przypadku ciąży mnogiej do 43, ale ta nowelizacja, ta zmiana, która jest najważniejsza, dotyczy przede wszystkim tego, że każdy z rodziców będzie mógł wykorzystać 9 tygodni tego urlopu i ta część nie przechodzi na drugiego rodzica, drugiego opiekuna.
Czyli jest to tyle tygodni zapisanych, ale jeżeli jedna z rodziców nie wykorzysta tych 9 tygodni, no to tyle skróci się urlop tego drugiego, dokładnie, który będzie przez cały czas sprawował opiekę nad dzieckiem. No, być może i tak będzie, ale warto o tym pamiętać, żeby się nie zdziwić, że o, jak to przecież spodziewaliśmy, że to będzie 41 tygodni, a nie o 9 mniej. To jest ważna informacja, oczywiście, ale są też jeszcze inne rzeczy, których do tej pory nie było w ogóle w prawie pracy.
Tak, chociażby mamy tak zwany urlop opiekuńczy, ale ten urlop będzie bezpłatny, bez prawa do wynagrodzenia i będzie maksymalnie w danym roku wynosił 5 dni.
Czyli żeby Państwo nie pomylili tego, bo brzmi to urlop opiekuńczy, z opieką nad osobą w domu, opieką ze względu na stan zdrowia, którą udziela lekarz, prawda?
Dokładnie, tu mamy zupełnie inną regulację. To będzie wynikało wprost z przepisów kodeksu pracy, ponieważ te nowelizacje będą wchodziły do tej ustawy i jeżeli chodzi o samą możliwość skorzystania z tego urlopu, to tutaj dany pracownik będzie mógł wykorzystać te 5 dni chociażby na opiekę nad kimś z rodziny, czy właśnie dzieckiem, czy też nawet małżonkiem. Także taką zmianę będziemy mieli już w najbliższym czasie.
To zdaje się, że jeszcze pod koniec stycznia.
Tak jest.
24, jeśli się nie mylę. 10 zostało to opublikowane, czyli 2 tygodnie vacatio legis i to prawo już wchodzi w życie. Jak rozumiem, to będzie dotyczyło opieki nad tymi osobami, które pozostają w wspólnym gospodarstwie domowym, bo to chyba o to chodzi, prawda?
To muszą być osoby, które będą przede wszystkim krewnymi, czyli będzie to syn, córka, matka, ojciec lub małżonek i osoby, które będą pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym, które będą wymagały znacznej lub znacznego wsparcia ze względu na poważne jakieś względy medyczne.
Czyli mówiąc inaczej, nie będą mogły same pozostać bez opieki w domu.
Dokładnie.
618-654-654 mogą Państwo dopytywać, jeśli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości czy zapytania dotyczące tych zmian, które wejdą, bo te akurat wejdą już niedługo. Będziemy także mówili o tych, które są planowane i bardzo prawdopodobne. Powiemy także o tym za kilka minut, co nie tak działa w naszych stosunkach z pracodawcą, czy też nie taka jest nasza świadomość prawna, aby pozwolić nam dobrze korzystać z tego, co nam przysługuje. Wróćmy jeszcze do tych urlopów, bo tutaj mamy jeszcze jeden rodzaj bardzo ciekawego urlopu, czy też dni wolnych, opartych o działanie siły wyższej. Ale wrócę jeszcze do tego 5-dniowego urlopu opiekuńczego. Czy będzie trzeba formalnie coś pracodawcy udowodnić, przedstawić tę sytuację? No bo to jest bardzo ważne, że musimy mieć podstawę do tego, żeby o ten urlop bezpłatny opiekuńczy wystąpić.
Jeżeli chodzi o samą możliwość skorzystania z tego urlopu opiekuńczego, to na ten moment normy prawa nie wymagają, aby to było udokumentowane. Tak jak w przypadku tej opieki, która do tej pory funkcjonowała w przepisach prawa, no tutaj mieliśmy dokument, który został wydawany przez odpowiedniego lekarza, który faktycznie uzasadniał i stanowił podstawę. Tutaj takiego obowiązku nie ma.
No, ale też to jest urlop bezpłatny, więc dokładnie, nie ma świadczenia w zamian za to. Więc pojawia się możliwość. No, na pewno pracodawca ma pojęcie i będzie się orientował, jaka jest sytuacja pracownika. Czy pracodawca może sformułować sobie jakieś pismo, formularz, przedstawić nam, gdzie poprosi nas o oświadczenie, że ten urlop biorę dlatego, że opiekuję się moją żoną, moim synem, moją mamą z takiego i takiego powodu?
To znaczy tak, tutaj
czyli
musimy
będzie
pamiętać,
jakby nasza odpowiedzialność za mówienie prawdy.
Musimy pamiętać, że pracodawca jest też związany przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Tak zwane wszechobecne RODO, więc jeżeli to nie będzie naruszać kwestii dotyczącej właśnie tych danych osobowych, to taka regulacja będzie mogła znaleźć się wewnętrznych, czy to regulacjach, regulaminach, czy dokumentach obowiązujących w danym zakładzie pracy. Natomiast tu musimy pamiętać, że mamy do czynienia z danymi wrażliwymi.
Żeby nie przekroczyć tej granicy informacji uznanej za wrażliwą.
Tak jest.
No to jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Mamy prawo do urlopu, ale czy pracodawca ma obowiązek udzielić nam tego urlopu na żądanie właściwie? Chociaż to jest co innego, ten urlop na żądanie dwudniowy, który był do tej pory, ale to też sobie powiedzmy, czy ten obowiązek zawsze jest. I te 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Mamy prawo, ale czy pracodawca ma obowiązek?
Jeżeli chodzi o sam urlop wypoczynkowy, a także urlop na żądanie, to musimy pamiętać, że urlop udzielany jest przez pracodawcę. Co oznacza jednoznacznie, że jak najbardziej pracownik, chociażby w momencie, kiedy chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego, ma prawo i możliwość złożenia wniosku o ten urlop, ale ten wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy. Podobnie jest w przypadku urlopu na żądanie, mimo że potocznie uznaje się, że dany pracownik może nawet w dniu, kiedy chce ten urlop wykorzystać,
zadzwonić rano przed przyjściem do pracy
i poinformować, że w dniu dzisiejszym go w tej pracy nie będzie. Natomiast mamy orzeczenia sądu, które wskazują jednoznacznie, że nawet urlop na żądanie udzielany jest przez pracodawcę. Więc skoro pracodawca udziela urlopu na żądanie, to ma też prawo tego urlopu nie udzielić.
I tutaj jest chyba pułapka, bo niewielu sobie zdaje sprawę z tego, że urlop na żądanie, podobnie i tu już łatwiej nam to przyjąć, planowanie urlopu wypoczynkowego jest zatwierdzone przez pracodawcę, który analizuje potrzeby,
tak,
grafiki.
Tworzy plany urlopowe.
I mówi tak, wtedy mogę, bardzo proszę, a urlop na żądanie zwyczajowo także pracodawcy tak podchodzili do tego, bo myślę, że tu chodzi o takie zrozumienie różnych sytuacji, które też były losowe w pewnym stopniu, ale nie ma obowiązku. Warto o tym pamiętać. Warto zatem mieć także poświadczenie, że pracodawca zgodził się na udzielenie nam tego urlopu.
Dokładnie i najlepiej, żeby to wszystko było na piśmie w celach dowodowych.
Może być mail, prawda?
Może być drogą
mailową. Ewentualnie SMS, coś,
jak
co jest namacalne, coś, co możemy zobaczyć,
tak,
i przedstawić w razie problemu w sporze z
pracodawcą. Dokładnie, bo przepisy prawa też nie wskazują, nawet jeżeli chodzi o wniosek urlopowy, w jakiej formie on powinien być złożony. Najczęściej przyjmuje się, że faktycznie jest to na piśmie, ale nie jest to w żaden sposób wymagane formalnie. Czyli jeżeli w danym zakładzie pracy jest taka praktyka, że są to maile czy właśnie SMS-y, może być to stosowane, ale trzeba pamiętać, że lepiej w celach dowodowych niech to wszystko będzie w takiej formie, aby potem nie było jakichkolwiek wątpliwości.
Nikomu nie życzymy problemów, ale żeby ich uniknąć, warto się zabezpieczyć, bo różnie to w życiu bywa. A jeśli jest to urlop udzielony ustnie, a potem odwołany, no to będzie słowo przeciwko słowu. Warto o tym pamiętać. No i przejdźmy do tego, co nazwałem być może problematycznym udzielaniem urlopu ze względu na działanie siły wyższej. To jest taka ciekawa nowość. Pytanie, czym jest ta siła wyższa? To pytanie stanie przed pracownikami, no i pracodawcami, ale także chyba przed prawnikami, prawda?
Oczywiście.
Z punktu widzenia bowiem prawników i pracodawców sformułowanie siła wyższa pozwala na interpretację bardzo szeroką i o tym mówi także ekspert pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej Katarzyna Siemienkiewicz.
Siła wyższa to oczywiście trzeba przypomnieć na początku, że te przepisy są jeszcze na etapie rządowym, czyli one jeszcze nie trafiły do Sejmu, więc nie wiemy, kiedy wejdą w życie. Ten projekt ustawy, który to przewiduje, określa, że siła wyższa to tak naprawdę takie zdarzenie, na które nie mamy wpływu, czyli coś się stanie w domu pracownika, czego nie mógł przewidzieć wcześniej. I będzie miał prawo do takich 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, czyli za te 2 dni z powodu siły wyższej będzie otrzymywał połowę dotychczasowego wynagrodzenia.
No okej, rozumiem, jeżeli to jest huragan, o którym wszyscy wiedzą, ale jeżeli jest to zalanie mieszkania przez sąsiada, szerokie pole do interpretacji, tak mi się wydaje.
Tak, jest to pojęcie bardzo ogólne. Kodeks pracy nam nie będzie mówił dokładnie, co to jest siła wyższa i nie będzie podawał nam przykładów. Jest tylko to pojęcie zawarte w projekcie ustawy. No i oczywiście interpretacji przepisów w Polsce dokonują sądy. Ewentualnie może się wypowiedzieć na ten temat inspekcja pracy, dlatego też praktyka pokaże, jakie sytuacje będą wliczane pod to pojęcie, kiedy pracownikowi będzie przysługiwał ten urlop.
I tu już usłyszeliśmy to oddzielenie także, że to jest projekt, który jest planowany, wprowadzenie tego. Oddzielamy to od poprzednich urlopów, o których mówiliśmy, które wchodzą w życie już pod koniec stycznia. Urlop, czy też dni wolne ze względu na działanie siły wyższej. No i tutaj pani ekspert pracodawców RP powiedziała, że ewentualnie inspektorzy prawa pracy będą mieli także pole do popisu, jeżeli chodzi o interpretację. No właśnie, czy to będzie popisywanie się elokwencją, umiejętnością argumentowania, czy da się to w jakieś ramy zamknąć? No bo to nie tylko dwa dni wolne ze względu na działanie siły wyższej, ale także dwa dni wolne płatne w 50%.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o samą definicję, to niestety takiej definicji nie ma. Więc tutaj nie da się jednoznacznie wskazać, co tą siłą wyższą może faktycznie być. No, przepis tylko wskazuje, że to są pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą, wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność tego pracownika.
Tak, ale jeżeli to siła wyższa, to pracownik powie, no dobrze, ale to niekoniecznie musi być sprawa rodzinna, no bo właśnie, czy to zalanie, czy awaria samochodu, czy innych takich niespodziewanych troszkę rzeczy, które mogą nam uniemożliwić dotarcie do pracy.
Takie zdarzenie losowe. Mhm. Zdarzenie losowe, które faktycznie będzie jakby niemożliwe do przewidzenia, gdzie zarazem nadzwyczajne i nieuchronne. Czyli właśnie chociażby to zalanie mieszkania przez sąsiada.
No, chociaż potem można się zbierać, czy zalane mieszkanie można pozostawić bez opieki, czy trzeba być i patrzeć, jak woda kapie, prawda?
Dokładnie.
I to będą spory, już widzę, nawet sądy pracy, w których pojawiają się sprawy, bo pracodawca powie, ktoś nie przyszedł, zwalniam go z pracy, nie wykonuje obowiązku pracy, no a pracownik, no, będzie chciał się uratować przed tym, a więc myślę, że sądy pracy mogą mieć tutaj kłopot.
Myślę, że na pewno już niebawem taka linia orzecznicza będzie ukształtowana ze względu na to, że właśnie będą możliwe, że będą występowały spory na właśnie w tym przedmiocie.
To jest raczej pewne, że ten zapis się pojawi w tym roku, tak, w prawie pracy. Jeszcze go nie ma, podkreślamy, bo to są plany, ale one są tak mocno już artykułowane, że wiemy, że na 95-9% to będzie. Ale skoro jest jeszcze czas, to może jakaś podpowiedź, szczególnie jeśli chodzi o pracodawców, jak to rozwiązać, żeby później nie pojawiały się tego typu spory.
Znaczy tak, no tutaj nie da się stworzyć w danym zakładzie pracy katalogu zdarzeń, które będą uzasadniały i uprawniały pracownika do wykorzystania tego urlopu. Więc
no bo ten katalog jest otwarty. Jeżeli to jest siła wyższa i zdarzenie losowe, no to jest katalog otwarty.
Niemożliwa do przewidzenia tak naprawdę. No i właśnie to jest sedno tego urlopu. Niemożliwe do przewidzenia. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, gdzie faktycznie nastąpi konieczność skorzystania z tego urlopu, to myślę, że pracodawca, dowiedziawszy się o takiej przesłance, no powinien udzielić tego urlopu pracownikowi, no bo nikt raczej nie będzie wykorzystywał faktu, że właśnie chociażby ma zalane mieszkanie, tylko do tego, żeby móc skorzystać z tego dwudniowego uprawnienia.
No tak, aczkolwiek różnie to bywa. Im lepsze stosunki między pracodawcą a pracownikiem, między pracodawcą a pracownikami, tym łatwiej pewnie takie sprawy załatwiać i unikać sporów. To wzajemne zaufanie jest bardzo ważne. No to także chyba rola związków zawodowych, pośredników pomiędzy pracodawcami a pracownikami, żeby właśnie budować to porozumienie, no bo tutaj w dużej mierze takie sytuacje będą się na tym opierały.
Tak, myślę, że tam, gdzie faktycznie te związki zawodowe funkcjonują, dobrze by było, żeby faktycznie jakaś zasada chociażby udzielania tego zwolnienia od pracy było chociaż w praktyce, tak, wprowadzane do danego zakładu pracy. Natomiast to są dwa dni, więc no, pracownik też musi zdawać sobie sprawę, że w momencie, jeżeli chciałby nadużyć zaufania pracodawcy i wykorzysta to na jakieś zwolnienie, które nie wynika z tych przesłanek, no to w sytuacji, jeżeli faktycznie będzie podstawa do tego, żeby z tego skorzystał, może już tych dni nie posiadać.
No, otóż to, a więc warto myśleć, wyprzedzać i myśleć do przodu, co się może wydarzyć i jak mogą nasze działania owocować. Dobrze, to wróćmy do tego, co już w prawie mamy, a co jest przez nas niedostatecznie wykorzystywane, o czym nie wiemy albo no, nie potrafimy skorzystać z tych zapisów prawnych, które już są w kodeksie pracy. Być może tutaj także Państwu nasunie się jakieś pytanie, więc przypomnę numer telefonu 618654654. Pani Daria Wojtczak, prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, jest naszym gościem. Co nie działa, co nie funkcjonuje tak, jak mogłoby dla nas funkcjonować? Myślę też o pracownikach, jakich praw nie wykorzystują albo wykorzystują je błędnie, przysparzając sobie problemów, być może nawet pracodawcy. To jest kwestia bardzo częsta chyba, z tego co słyszę, i świadectw pracy, kiedy już się rozwiązuje umowę. No i spraw, które trafiają do sądu pracy. Czy one powinny trafiać, czy nie powinny, albo kiedy należy to uczynić jak najszybciej, a kiedy no, nie porywać się z motyką na słońce.
Mhm. Może zaczniemy od tych świadectw pracy. Jak najbardziej, jakby tutaj należy pamiętać, że obowiązkiem...
Każdy, kto kończy pracę, otrzymuje od pracodawcy
świadectwo pracy. I obowiązkiem pracodawcy jest wydanie tego świadectwa pracy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania tej umowy. I to jest termin sztywny. Oczywiście może się zdarzyć tak, że pracodawca nada pocztą ostatniego dnia, czyli tego 7, i faktycznie zostanie odebrane przez tego byłego już pracownika w późniejszym terminie. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydanie, to pracodawca ma tylko 7 dni. I bardzo ważną kwestią jest, żeby każdy pracownik, były pracownik, który odbiera takie świadectwo pracy, żeby sobie zweryfikował wszelkie wskazane w nim informacje.
Co jest dla niego, dla takiego pracownika, który otrzymuje świadectwo pracy, bardzo ważne? Jakie to może mieć później skutki w kolejnej pracy czy w innych świadczeniach?
Przede wszystkim powinien zweryfikować kwestię urlopu wypoczynkowego, ponieważ w świadectwie pracy będzie wskazana informacja, jaki wymiar urlopu przysługiwał mu, ale oczywiście w roku w którym, kalendarzowym, w którym ta umowa się rozwiązuje. Więc jeżeli dany pracownik miał urlop zaległy, to tego urlopu nie będzie, nigdzie ten urlop nie będzie wskazany w tym świadectwie. Ale ten urlop, który nabył w roku kalendarzowym, w którym się ta umowa rozwiązuje, jak najbardziej będzie wskazany, ale oprócz wymiaru będzie także informacja o tym, jaki wymiar tego urlopu, ile dni w przeliczeniu też na godziny wykorzystał w naturze, a za jaki okres będzie mu wypłacony ekwiwalent. I to jest bardzo ważne, ponieważ zdarza się, że pracodawcy wskazują, że w pełnym wymiarze, jaki został nabyty przez tego pracownika, pracownik wykorzystał w naturze ten urlop, co jednoznacznie wskazuje, że ekwiwalent mu się nie należy.
A jak rozumiem, już brak tego do powiedzenia z pani strony, często się zdarza, że pracodawca troszkę nadużywa tutaj swojej pozycji i pisze, że urlop został wykorzystany, mimo iż ileś tam dni albo w ogóle wykorzystany nie był, po to, żeby nie zapłacić ekwiwalentu, jak
tak
rozumiem.
I najczęściej pracownicy, byli już pracownicy, orientują się, że taka informacja była wskazana w świadectwie pracy w momencie, kiedy
chcą wziąć urlop.
Oczekują na wypłatę ekwiwalentu.
A, właśnie. A to do nich już nie dociera.
No właśnie. I wtedy pracodawca wskazuje, że no bardzo mi przykro, ale w świadectwie pracy jest informacja, że pani czy pan wykorzystał ten urlop w naturze, więc ja nie mam obowiązku i nie ciąży na mnie żaden obowiązek wypłaty ekwiwalentu. I to, co powinien zrobić wcześniej pracownik, to zweryfikować i w terminie 14 dni od otrzymania tego świadectwa pracy powinien złożyć wniosek do pracodawcy o sprostowanie. Mm-hmm. Dokładnie tak.
I to jest bardzo ważne, bo jeżeli te 14 dni zostanie przekroczonych, to już jest błąd pracownika i nie przysługuje mu się wówczas to, na co liczył, mimo że rzeczywiście nie zostało mu to wypłacone.
No. Dokładnie.
Mamy telefon od Państwa. 618-654-654. Pan Olek, witam Pana serdecznie. I Pani Ania również. Pan Olek czeka już dosyć długo, więc proszę uprzejmie, dzień dobry.
Bardzo miło słuchać, jak Pani się wypowiada o tych przywilejach dla pracowników. Oczywiście to jest bardzo ważne i tak dalej, ale ja słyszę opinie pracodawców, jeżeli można ich tak nazwać, którzy zatrudniają jedną osobę na przykład, nie? I oni uważają, że przepisy, które w tej chwili się prowadzi, oczywiście z przywilejami dla pracownika, powodują to, że ci pracodawcy ze znakiem zapytania, oni po prostu zwiną swoje firmy i to jest realnie patrząc, albo mówiąc realnie, to jest dobijanie małych firm, bardzo małych, jednoosobowych, dwuosobowych i tak dalej. Wszystko się zgadza, że można dawać przywileje, można podwyższać i tak dalej, ale reasumując, to dojdziemy do tego, że będziemy pracować co środę tylko i jeszcze co drugą, nie co każdą środę.
Także pan Olek mówi szczególnie o tych...
banalne, wie pan?
Pan Olek mówi szczególnie o tych firmach, w których jakby nie ma możliwości prostego zastąpienia jednego pracownika drugim pracownikiem, bo jest ich tak mało, tak, że właściwie no, nie można wykonywać pracy, firma nie działa, tak?
Tak, oni są, wie pan, na krawędzi, ja rozmawiam z takimi ludźmi, bo mam kontakty. No jest to rozwiązanie co najmniej fatalne. Czemu rząd i jemu władze, podobne instytucje nie spojrzą na to od drugiej strony? No bo przecież ja rozumiem, że pracownik ma prawo i powinien mieć, bo to jest realne w naszym świecie i tak dalej, i nawet wskazane, ale trzeba brać obie strony pod uwagę. No nie można, tak jak mówimy, jeden pracownik, koszty są tak duże, podnosi się w tej chwili ZUS, że no ten człowiek choćby chciał, on tam kombinuje, próbuje, ale no nie wyrabia, po prostu nie wyrabia i to prowadzi do totalnej zagłady małych firm.
Panie Olku, pan wyartykułował teraz wprost to, co pojawiało się w naszej rozmowie, a mianowicie podwyżki tak. pracy, kosztów pracy, podwyżki diet, za podwyżką minimalnego wynagrodzenia idzie później korekta tych opłat ZUS-owskich dla małych i średnich przedsiębiorstw. To wszystko, tak. wszystko tak. racja i to jest pewnie rozmowa na kolejną audycję. Już
oczywiście, innym
gościem, ponieważ pani prawnik, pani Daria Wojczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, no jakby tych kwestii nie poruszę, bo to nie
rozumiem,
jest zakres komentarza.
Przepraszam, jedno zdanie tylko chciałbym powiedzieć. Proszę, no jeżeli ktoś tam nas słucha, bo ludzie na pewno słuchają, żeby sprowokować dyskusję, ale nie tylko na szczeblu radia, ale również jak pójdzie to w eter, żeby zainteresować się tymi firmami, jak one widzą to i jak one dają sobie radę w tej istniejącej aktualnie sytuacji.
Bardzo ważna kwestia, panie Olku, i z pewnością nie unikniemy.
Tak, wszystkiego dobrego, pozdrawiam
serdecznie.
Do widzenia.
Do widzenia, z pewnością nie unikniemy także dyskusji o sytuacji tych firm, które mają no, trochę bardziej pod górkę, jeżeli rosną im koszty, a pracowników ubywa. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj jak mówiliście państwo o świadectwie pracy i urlopie, nasunęło mi się takie pytanie, bo urlop dotyczy kalendarzowego roku i tam ekwiwalent, ale proszę powiedzieć, czy jest możliwość przeniesienia urlopu do nowej pracy? Bo kiedyś wiem, coś tak mi się kojarzy, że tak właśnie było, że ten niewykorzystany urlop, czy można przenieść, jak na przykład tu się rozwiązuje umowę, idzie się od razu do nowej pracy? I drugie pytanie... Nie, teraz mi umknęło. Dobra.
Ja myślę, pani Aniu, że nasuwa takie pytanie, tak zwane przejście za porozumieniem stron, prawda? Że można by pomyśleć, że również można by przejąć obowiązki pracodawcy poprzedniego, ale już pani prawnik...
Trzeba się domówić, tak. dogadać z tym
już pada pracodawcą. Odpowiedź pani Aniu, a może pani się przypomni to drugie
tak,
pytanie.
Tak, już mi się przypomniało.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o kwestię przeniesienia urlopu do kolejnego pracodawcy, to co do zasady nie ma takiej regulacji, takiej możliwości w przepisach prawa pracy. Ponieważ przepisy, normy prawa wskazują jednoznacznie, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę należy albo w okresie wypowiedzenia pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania tego urlopu, który nabył u tego pracodawcy podczas wykonywania świadczenia pracy, albo będzie miał ten pracownik wypłacony ekwiwalent. W momencie, kiedy rozpoczyna pracę u kolejnego pracodawcy, będzie miał on proporcjonalnie w danym roku kalendarzowym naliczony urlop wypoczynkowy. Także tutaj niestety takiej możliwości nie ma.
Dobrze, to dziękuję za to. A drugie pytanie mam odnośnie umowy o pracę i nadgodzin. Czy jeżeli jest umowa o pracę na stałą pensję, że za miesiąc wynagrodzenie tam takie i takie, czy w umowie musi być napisane też zgodnie na przykład z kodeksem pracy, czy jak firma, jeżeli po prostu będą
dodatkowe godziny pracy poza etat.
Tak. Jak to, czy to musi być w umowie napisane i na jakiej zasadzie?
Czy kodeks pracy, czy wyższe przepisy regulują to?
Tak, mówimy o stałej pensji na miesiąc, nie odnośnie pensji godzinowej.
Tak.
Jeżeli chodzi o kwestię nadgodzin, to taka regulacja wynika wprost z przepisów kodeksu pracy, co oznacza, że brak takiego zapisu w umowie o pracę nie znaczy od razu, że pracownik nie będzie mógł tej pracy w godzinach nadliczbowych świadczyć, ponieważ w przepisach w kodeksie pracy wskazane zostało, że na polecenie pracownika, pracownik obowiązany jest tą pracę w godzinach nadliczbowych wykonać.
I pani Ania dopytuje, jaka jest wartość tej pracy, czyli ile powinien mieć zapłacone, jeżeli nie jest to zapisane w umowie, a on ma etatową wypłatę, a nie godzinową.
Tak, tylko musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o kwestię etatu, to przepisy kodeksu pracy też wskazują, ile godzin w tym etacie powinien ten pracownik wypracować, więc jeden etat to średnio oczywiście jest
40
to
godzin tygodniowo.
Dokładnie. Więc tutaj powinniśmy sobie te godziny sumować. Możemy odjąć święta, tak, bo one będą obniżały nam wymiar czasu pracy. Poza tymi tygodniami musimy dodać dni pozostające, czyli te niepełne tygodnie, i będziemy mieć dany wymiar dni i godzin w danym miesiącu, okresie rozliczeniowym, bo tutaj musimy pamiętać też, że kwestie nadgodzin rozliczane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który w każdym zakładzie pracy może być inny w zależności od tego, czy ustanowiony jest miesięczny, trzymiesięczny, a nawet 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, to pracodawca będzie rozliczał to na podstawie tej kwoty, jaka została dla pani ustanowiona za ten pełny wymiar czasu pracy, i oczywiście dodatek z dodatkiem. I ten dodatek będzie wynosił za każdą godzinę 50%.
To jeszcze tylko jedno pytanie, ostatnie już. Przepraszam, że tak długo.
Jeżeli ważne pytania, to czekamy na nie.
Właśnie z tymi nadgodzinami nadal. Czy jest obowiązek wypłacenia nadgodzin? Czy pracodawca może powiedzieć, że to są dni tak zwane do odświęcenia? Czyli, że tam wolne...
Elastyczny czas pracy.
Tak. Że możemy w środę na przykład sobie wziąć wolne, bo mamy 8 nadgodzin, przypuśćmy.
Teoretycznie przepisy prawa wskazują, że za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych pracownik otrzymuje wynagrodzenie z dodatkiem. Natomiast w dalszych normach określone zostało, że w zamian za tą pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może zarówno na wniosek pracownika, jak i bez tego wniosku udzielić czasu wolnego. Więc jeżeli pracodawca wskazuje, że w danym okresie rozliczeniowym będzie pani miała udzielony czas wolny, a nie dodatek do wynagrodzenia, to tutaj jak najbardziej pracodawca ma taką możliwość.
I tu ważna rzecz, że w danym okresie rozliczeniowym, czyli jeżeli zakład pracy ma dłuższy okres rozliczeniowy, na przykład kwartalny, to może to rozpisać, też rozłożyć te dni wolne czy godziny na cały kwartał. A jeżeli mija miesiąc i jest rozliczenie za miesiąc, no to skoro nie wskaże dni wolnych czy godzin wolnych, to musi wypłacić nadgodzinę plus 50%, tak?
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo ważne pytania, bo dotyczą z pewnością wielu z Państwa. I jeszcze pan Ryszard naczekał się, ale prosimy o pytanie.
By nie starszą na tą dyskusję. Ja mam takie pytanie, bo mówiliśmy tutaj o urlopach i o wypisywaniu, o posiadaniu potwierdzenia o wniosku i zatwierdzenia tego urlopu. Teraz wiele firm przechodzi na, można powiedzieć, na elektroniczne po prostu wnioski urlopowe i no nie wiem, co mam w tym momencie za pracownik powinien zrobić, czy sobie zrobić jakiegoś screama, że prosi ten urlop, czy później gdzieś jest zatwierdzony, no bo wszyscy dobrze wiemy, że jak jest administrator w danej firmie, to się cuda dzieją w takich programach.
O tym już mówiliśmy, ponieważ nam się bardzo skraca już
czas. Nie ma dowodu papierkowego. No nie mam.
Ale nie musi być papierowy,
tak,
prawda?
Ja tutaj tylko szybciutko podkreślę, że faktycznie to nie musi być w formie takiej tradycyjnej. Może być to także chociażby zdjęcie, czy właśnie... Tak, i zapisane w jakimś folderze, na przykład na komputerze prywatnym.
Albo mail zachowany, albo SMS zachowany w telefonie.
Druga, to co na początku
panie
mówiliśmy
Ryszardzie, musimy kończyć, przepraszam.
Króciutko,
jedno słowo. Musimy kończyć, przepraszam. My jeszcze wrócimy z pewnością, bo nie mówiliśmy wszystkiego z naszym gościem, bo jeszcze o pracy zdalnej, o trzeźwości, kontroli trzeźwości. Te sprawy się pojawią, bo one są bardzo bardzo dyskutowane i myślę, że to będzie też szansa na kolejną dyskusję na ten temat. Bardzo Państwu dziękuję także za pytania. Bardzo dziękuję naszym gościowi, pani Daria Wojtczak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, prawnik.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Zapraszam zatem jeszcze na kolejną dyskusję na ten temat i kolejne informacje, które się pojawią. Tomasz Jędraszczak, dziękuję Państwu za spotkanie za 5 minut, godzina 13:00.